My wracamy do tematu ptasiej grypy. Ptasiej grypy, która dziesiątkuje fermy drobiu na północy Mazowsza. Sytuacja jest bardziej dramatyczna niż w ubiegłym roku. Do tej pory wypłacono hodowcom ponad 4 miliony złotych odszkodowań. I właśnie nad pieniędzmi teraz troszkę się i nad kosztami tej ptasiej grypy pochylimy się przez chwilkę w popołudniu RDC. Razem z nami zdalnie doktor habilitowany inżynier Tadeusz Pomianek, profesor, pomysłodawca, główny twórca, wieloletni rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, aktualnie jej prezydent. Witam serdecznie, panie doktorze.
Kłaniam się, dzień dobry.
Panie doktorze, ile właściwie kosztują nas fermy drobiu?
No, wie pan, ja mówię o kosztach, które nie uwzględniają producenci i nie są do tego zmuszani. To są tak zwane koszty ukryte. Je można oszacować, obliczyć przy pomocy międzynarodowych raportów tak znanych instytucji jak IPCC, FAO, WHO i tak dalej. Jeśli mówimy o średnich kosztach w przypadku produkcji mięsa, nie rozbijając na gatunki, to w przeliczeniu na kilogram to jest 175 zł. Mówię to o kosztach z tytułu emisji gazów cieplarnianych, to jest około 11 zł, obniżenia bioróżnorodności 20 zł, zniszczenia utraty zdrowia to jest 89 zł, degradacja gleby 54 zł. Więc to jest potężny koszt, kiedy eksporterzy na przykład dostają średnio 13 zł za kilogram, a my w sklepie średnio płacimy powiedzmy 28 zł. Czyli krótko mówiąc, jeśli mówimy o mięsie, które jest wyprodukowane w fermach przemysłowych i zasilane paszą z upraw monokulturowych, to jest ten najgorszy duet, najbardziej toksyczny, to są tego typu potężne koszty, czyli przychód eksportera na przykład jest no przynajmniej 6 razy niższy niż koszty związane z degradacją środowiska i tak dalej. To, co przed chwilą wymieniłem.
No, prawdę mówiąc,
to są szokujące dane.
Absolutnie szokujące. No, absolutnie szokujące. To wygląda na to, że to nie ma najmniejszego sensu.
Nie ma najmniejszego sensu ekonomicznego. Ja nie mówię o chowie naturalnym, wolnym wybiegu i tak dalej. To jest inna bajka, bo wówczas, jeśli chodzi o koszty ukryte, trzeba tylko by uwzględnić emisję gazów cieplarnianych. Czyli rzeczywisty koszt to nie będzie ponad 200 zł, tylko około 50 zł. I to przy takiej mizernej produkcji eko-mięsa w Polsce. Przy większej to będą oczywiście mniejsze koszty. Więc rozwiązanie jest proste. Tylko z tytułu kosztu produkcji mięsa wróćmy do symbiozy z naturą. Ale wie pan, to jest margines mimo wszystko, bo ja bym popatrzył na konsekwencje, jakie ten nieszczęsny duet daje, czyli pasza metodą monokulturową i chów klatkowy. To jest dopiero horror. Jak będę miał czas, to mogę ten temat rozwinąć.
No to ma pan chwilkę czasu, panie doktorze, wobec tego. Dlaczego?
Proszę bardzo.
Tak.
Więc odtłumaczę. Uprawy monokulturowe co roku na tym samym poletku, to ten sam gatunek na przykład zboża, to wyjaławia glebę. I jeszcze te uprawy, żeby intensywne, wzmacniane są pestycydami i nawozem naturalnym. Jałowa gleba to oznacza, że ona zdecydowanie mniej absorbuje wodę. I dzisiaj przy takich zmianach klimatycznych, kiedy mamy suszę, rzadkie upady i to są gwałtowne, to w ten czas mamy z jednej strony suchą glebę, a z drugiej strony powodzie, bo ta gleba nie jest w stanie zaabsorbować tej wody, więc tu mamy szczególnie niebezpieczną sytuację i ma miejsce swoiste sprzężenie zwrotne między ociepleniem klimatu a glebą, bo degradowana gleba emituje gazy cieplarniane, a nie pochłania, zwiększa ocieplenie i tak się nawzajem to pędza. Idźmy dalej. Jaki jest produkt z takich upraw monokulturowych? Ubogi w antyoksydanty, witaminy, ważne mikroelementy. 85% białka roślinnego idzie dla hodowli zwierząt, a 15% tylko dla ludzi. Więc zwierzęta nie dość, że w koszmarnych warunkach chowane, to jeszcze są karmione właśnie tą ubogą dietą. W związku z tym trzeba stosować na dużą skalę antybiotyki. W Polsce to jest 800 ton albo 200 mg na kilogram mięsa, czyli 6 razy więcej na przykład niż we Francji, 5 razy więcej niż w sąsiednich po prostu Czechach. Co mamy w rezultacie? Albo produkt roślinny ubogi w te składniki ważne dla zdrowia, albo mięso też ubogie, jeszcze napaszerowane antybiotykami pozostałościami pestycydów, hormonami wzrostu i to idzie do przetwórstwa, prawda? Później mamy to jeszcze pakowane i w końcu mamy świetnie opakowane w supermarkecie do konsumpcji. A więc to, co konsumujemy, to nie dość, że jest ubogie, ważne dla zdrowia człowieka składniki, to jeszcze jest nafaszerowane chemią na poszczególnych etapach. Uprawy rolne, chów klatkowy, przetwórstwo i opakowania, na przykład jeśli to jest opakowanie z bisfenolu A, no już teraz jest inne, ale w dalszym ciągu to albo jest rakotwórcze, bo migrują jednak ftalany, migrują mikro i nanoplasty, migruje do żywności, konsumujemy to, to oczywiście działa bardzo źle, albo gospodarkę hormonalną dezorganizuje, albo jest przyczyną chorób nowotworowych, albo obniża libido i tak dalej, więc na własne życzenie, w imię intensywnej produkcji, która w kategoriach ekonomicznych, jeśli uwzględni wszystkie koszty, nie ma sensu, obojętnie czy do konsumpcji, czy do eksportu, niszczymy siebie i niszczymy środowisko.
Panie doktorze...
A wyjście z tego jest proste.
Tak, zamieniam się w słuch.
Więc jeśli mamy taką suszę, właśnie szczególnie w centralnej Polsce, chcę to podkreślić, w trzech województwach, małopolski, wielkopolski, łódzki, jest 54 produkcji mięsa, prawie 3 miliony ton. Oznacza to zużycie wody w cyklu produkcji takiego mięsa na poziomie kilkunastu miliardów ton wody rocznie. To jest skrajnie nieodpowiedzialne, żeby w miejscu największej suszy na taką skalę były fermy hodowlane. To jest nieodpowiedzialne. Natomiast w tej dobie na miejscu rządu zmobilizowałbym wszystkie siły, żeby w dużym tempie wspomagać rolnictwo regeneratywne. Rolnictwo regeneratywne to jest powrót do symbiozy z przyrodą. To jest odtworzenie bioróżnorodności, a przede wszystkim poprawę jakości gleby. Wzrost zawartości próchnicy błyskawicznie zwiększa możliwość absorpcji wody. Zaczynamy uciekać od suszy krok po kroku. Co mamy w rezultacie? Coraz mniejsze zużycie chemicznych środków produkcji. Żywność jest po prostu coraz droższa. Mhm. Ja panu powiem, lider tej przemysłowej żywności, którą konsumujemy przetworzoną w Polsce na poziomie 70%, to są Stany Zjednoczone. Tam mamy 75% ludzi z nadwagą, 40% otyły. Wszelkie rekordy świata. Wie pan, ile oni płacą za ochronę zdrowia, która jest dostępna przede wszystkim dla bogatszych Amerykanów? Prawie 5 bilionów dolarów. To jest 3,7 razy więcej niż na żywność. A kraje śródziemnomorskie, gdzie się żywność śródziemnomorska dominuje, 1,1, czyli mniej więcej tyle na żywność, co i na ochronę zdrowia. Przykładów w koło. Jedźmy do Austrii. Absolutny lider produkcji żywności ekologicznej, mięsa ekologicznego, w symbiozie z przyrodą. To jest już 30% całej produkcji dla odżywiania po prostu człowieka. Więc moratorium na fermy to jest pierwszy krok. Wspomaganie rolnictwa regeneratywnego to jest drugi krok. Wspomaganie chowu naturalnego, jego bydnia, jak to nazwiemy, to jest po prostu trzeci krok. I to jest niezwykle pilne. Eksport mięsa z chowu z wolnego wybiegu absolutnie sensowny, bo przy okazji powstaje naturalny nawóz i tak dalej, i tak dalej.
Panie doktorze, a wróćmy jeszcze wobec tego do tej ptasiej grypy, która dziesiątkuje po raz kolejny fermy drobiu na Mazowszu. Jesteśmy w sobie w stanie z tym jakoś poradzić, bo co roku jest coraz gorzej. W tym roku z kolei zmutowany po raz kolejny wirus zaatakował ptactwo, no i nie ma na to w tej chwili ratunku.
No, Polska jest liderem w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o produkcję drobiu. Dobiegamy do 3 milionów ton. Mhm. I to taki niezwykle intensywny, czyli po prostu wystarczy 15 tygodni i już mamy gotowe. Jest to, nie da się innej metody, tylko przestać dopłacać do ferm przemysłowych. W imię czego? Gro środków z Unii Europejskiej, z naszego budżetu państwa, przede wszystkim wspiera fermy przemysłowe, które, to jest iluzja, że mamy nam dają dochód eksportowy. Przed chwilą wymieniłem liczby, które obalają ten mit. To jest dopłacane i to na dużą skalę. To społeczeństwo nie jest tego po prostu świadome. Nie poradzimy sobie, jak nie zaczniemy po prostu likwidować firm przemysłowych. Nie ma mowy. Ale to jest tylko jeden, co to uruchomi. Tak jak rolnictwo przemysłowe, monokultury, chów klatkowe uruchomiło zespół negatywny, o którym przed chwilą wspominałem, to jest ten trójkąt bermudzki, ocieplenie klimatu, uprawy monokulturowe i chów przemysłowy.
Tak.
Tak jeśli zaczniemy wracać do natury, zaczniemy uruchamiać pozytywny zespół przyczynowo-skutkowy. Już wspomniałem, odradza się bioróżnorodność, jakość gleby ma się lepiej, absorpcja wody ma się lepiej, jakość żywności ma się lepiej, człowiek ma się po prostu lepiej. Dlaczego w tą stronę pójdziemy? To są bajki, że ta żywność będzie po prostu dużo droższa. Prawda, dzisiaj Austria, wspomniany lider, tam na najlepszych tych bazarach ekologicznych w Wiedniu żywność ekologiczna jest droższa od, no powiedzmy sobie, przemysłowej o 10 do 40%. W Polsce 140 do 450%, ponieważ skala produkcji jest śmieszna. To jest między 1,5 a 2 miliardy złotych rocznie, czyli jest poniżej 1% tego, co wydajemy na żywność.
Ach, oby to było tak proste, jak pan mówi, bo podejrzewam, że opór społeczny, opór producentów będzie ogromny, choć trochę mnie dziwi, bo jeżeli faktycznie liczby, które pan podał, są prawdziwe, a nie mam powodów, aby w to wątpić, to wyglądałoby na to, że właśnie przejście na zgodne z naturą metody chowu byłyby rozwiązaniem wielu problemów.
No oczywiście, tylko wie pan, to musi być przygotowany plan operacyjny, bo nie można zostawiać nikogo na lodzie. Ci, którzy mają fermy przemysłowe, oni w to zainwestowali. Mm-hmm. Działają przeważnie zgodnie z prawem. Więc to musi być plan wieloletni, kiedy się pokazuje, w jaki sposób wysycha dopłata do ferm przemysłowych, a rośnie dopłata do chowu naturalnego, do upraw w symbiozie z przyrodą, a nie monokulturowych. To się da po prostu zaplanować. My przez 5 lat pracowaliśmy w naszej uczelni nad przygotowaniem transformacji tego systemu w Polsce. W Mansu oddaliśmy do 3 ministerstw 2 opasłe monografie, ponad 700 stron. I tam jest wszystko detalicznie pokazane, pod każdym kątem, i technologicznym, i finansowym, i organizacyjnym, jak to w Polsce trzeba przeprowadzić. Więc to się na pewno da. Chcę panu jeszcze jedno powiedzieć. 1,5 roku temu Międzynarodowy Zespół Naukowców w Poczdamie opublikował swój sposób na transformację tego systemu produkcji żywności. Co oni ustalili? Żeby cały świat tym objąć, to rocznie trzeba wydać 200 do 500 miliardów dolarów. A jakie są efekty? Nawet 20 razy większe, ponieważ te wspomniane koszmarne, wysokie koszty ukryte po prostu będą szybko maleć.
Znikać.
Więc jest to świetna inwestycja. Powtarzam, świetna inwestycja. Tylko nie trzeba robić tego jak Zielony Ład, tylko przygotować kompleksowy program, porozmawiać z głównymi aktorami rynku żywnościowego, dać im skalę czasu, no 5 lat to jest na pewno za mało, to jest raczej 10 do 15 lat i nie tracić tego czasu, ponieważ nie stać nas na to pod każdym względem.
Mam nadzieję,
żeby... Tak. Tylko jedno zdanie. Stopień degradacji gleb w Polsce to sięga już 60%. Zawartość próchnicy jest na poziomie 1,6%.
Panie profesorze,
to są wszystko niepokojące dane.
Oby tylko opasłość tych tomów, które państwo przekazali do 3 ministerstw, nie okazała się barierą nie do przejścia. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Doktor Tak.
Trzymam kciuki za to stwierdzenie, bo obawy pana są słuszne.
Doktor habilitowany inżynier Tadeusz Pomianek, profesor, pomysłodawca, główny twórca, wieloletni rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, aktualnie jej prezydent, był gościem popołudnia RDC. Dziękuję bardzo, panie doktorze.
Ja również bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Do usłyszenia.
Kłaniam się.